Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenarth Re. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Read Vlite on Building. The Next Era of the Internet to książka publicystyczno-analityczna Chrisa Dixona, inwestora technologicznego związanego z firmą Andreessen Horowitz. Autor przedstawia historię internetu jako przejście przez trzy etapy: erę czytania i pisania oraz rodzącą się erę czytania, pisania i posiadania. Pierwszy etap opierał się na otwartych protokołach i łatwym dostępie do informacji. Drugi dał użytkownikom narzędzia publikacji, ale jednocześnie skoncentrował kontrolę nad danymi, zasadami i przychodami w rękach wielkich platform. Dixon argumentuje, że sieci blockchain mogą stworzyć inną architekturę, w której uczestnicy współposiadają usługi, z których korzystają i które rozwijają. Książka nie jest prostym wprowadzeniem do handlu kryptowalutami. Jej głównym celem jest obrona blockchaina jako infrastruktury dla otwartych sieci, aplikacji i wspólnot internetowych oraz wyjaśnienie, dlaczego własność cyfrowa może zmienić relacje między twórcami, użytkownikami i pośrednikami. Przedstawił Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy epoki internetu pokazują zmianę źródeł władzy. Najważniejszą ramą książki jest podział dziejów internetu na trzy epoki. Era czytania. Mniej więcej od lat 90. do połowy pierwszej dekady wieku była zdominowana przez otwarte protokoły i strony internetowe. Jej zasadniczą korzyścią był powszechny dostęp do wiedzy. Użytkownik mógł znaleźć i odczytać informacje bez potrzeby posiadania gazety, stacji telewizyjnej czy rozbudowanej infrastruktury wydawniczej. Następnie nadeszła era czytania i pisania. Platformy społecznościowe, serwisy wideo i aplikacje mobilne uprościły publikowanie, dzięki czemu zwykli ludzie mogli docierać do wielkiej publiczności. Dixon podkreśla jednak koszt tej wygody. Treść, kontakty, reguły widoczności i sposoby zarabiania zostały podporządkowane prywatnym firmom, które kontrolują platformy. Trzeci etap ma dodać własność do dostępu i ekspresji. To nie oznacza wyłącznie prywatnego posiadania plików. Chodzi o udział użytkowników w sieci, jej zasadach i wartości ekonomicznej. Ten schemat pozwala autorowi analizować internet nie tylko jako zbiór aplikacji, lecz także jako system instytucji. Kluczowe pytanie brzmi więc, kto ustala zasady współpracy i kto korzysta z wartości powstającej dzięki aktywności milionów uczestników. Po drugie, blockchain jako wspólny komputer, a nie wyłącznie rynek kryptowalut, Dixon konsekwentnie rozdziela technologię blockchain od spekulacyjnego obrotu kryptowalutami. Ujmuje blockchain jako rodzaj wspólnego komputera działającego w sieci niezależnych uczestników. Taki system utrzymuje wspólny stan danych i weryfikuje zmiany według wcześniej określonych reguł, zamiast polegać na jednej firmie prowadzącej centralną bazę danych. W tym sensie istotą technologii ma być odporność na jednostronną kontrolę oraz możliwość koordynowania działań osób, które wcześniej się nie znały. Autor nie twierdzi, że każda aplikacja wymaga blockchaina. Jego argument dotyczy przede wszystkim usług o charakterze sieciowym, gdzie wielu użytkowników, twórców i deweloperów potrzebuje trwałych, współdzielonych zasad. Rozróżnienie między komputerem a kasynem jest ważne, ponieważ publiczny obraz branży często wyznaczają gwałtowne wzrosty cen, oszustwa i upadki firm kryptowalutowych. Takie zdarzenia uzasadniają ostrożność, ale według Dixona nie rozstrzygają samej wartości infrastruktury. Książka zachęca, by osobno oceniać techniczne zastosowania zdecentralizowanych rejestrów, modele finansowania sieci oraz ryzyko spekulacji. Dzięki temu spór o Web3 staje się mniej binarny niż pytanie, czy kryptowaluty są dobre albo złe. Po trzecie, tokeny mają przenieść własność i nagrody do uczestników sieci. W wizji Dixona token jest narzędziem cyfrowej własności, a nie jedynie przedmiotem handlu. Wcześniejsze epoki internetu miały swoje proste jednostki organizujące doświadczenie użytkownika stronę internetową w epoce czytania i post w epoce czytania oraz pisania. Dla ery własności takim elementem ma być token, ponieważ może reprezentować udział w sieci oraz prawa związane z jej funkcjonowaniem. Autor wiąże tokeny z problemem podziału wartości. W modelu platformowym użytkownicy tworzą treści, relacje i popyt, podczas gdy właściciel usługi zwykle przechwytuje znaczną część korzyści. W modelu sieciowym tokeny mogłyby wynagradzać programistów, twórców, moderatorów i innych uczestników za wkład w rozwój usługi. Mechanizm. Przypomina ekonomię rozwijającego się miasta nagrody, zachęcają do budowy infrastruktury, a opłaty mogą finansować wspólne zasoby. Książka pokazuje zatem, że projektowanie sieci jest równocześnie projektowaniem bodźców ekonomicznych. To właśnie tutaj leży także największe ryzyko. Nagrody tokenowe mogą przyciągać krótkoterminowych spekulantów, wspierać sztuczną aktywność lub premiować wskaźniki niezgodne z interesem użytkowników. Własność nie jest automatycznie sprawiedliwa, jeśli tokeny od początku rozdzielono nierówno albo zasady głosowania sprzyjają dużym posiadaczom. Dixon przedstawia tokeny jako obiecujące narzędzie, lecz ich skutki zależą od konkretnego projektu, dystrybucji i regulacji. Po czwarte, otwarte sieci odpowiadają na zależność twórców od wielkich platform. Książka koncentruje się na napięciu między wygodą centralnych platform a autonomią ich uczestników. Serwisy należące do wielkich firm potrafią szybko zbudować użyteczny produkt, zapewnić jednolity interfejs i zgromadzić dużą liczbę odbiorców. Jednocześnie ich właściciele decydują o dostępie do danych, zasadach moderacji, formatach treści, prowizjach i zmianach algorytmów. Twórca, przedsiębiorca lub niezależny deweloper może zbudować działalność na platformie, ale pozostaje zależny od warunków, których sam nie negocjuje. Dixon opisuje blockchainowe sieci jako możliwą przeciwwagę dla tego układu. Jeśli podstawowe zasady działania usługi są zakodowane w otwartej infrastrukturze, inni mogą tworzyć kompatybilne aplikacje i usługi bez proszenia centralnego operatora o zgodę. Konkurencja może wtedy dotyczyć jakości narzędzi, a nie wyłącznie dostępu do zamkniętej bazy użytkowników. Autor szczególnie mocno podkreśla wysokie prowizje, czyli część wartości pobieraną przez pośredników za dostęp do rynku lub transakcji. Nie zakłada jednak, że decentralizacja usuwa wszystkie trudności. Otwarte systemy nadal muszą rozwiązywać problemy bezpieczeństwa, użyteczności, spamu i egzekwowania zasad. Ich zaletą ma być przede wszystkim zmiana punktu kontroli, reguły mogą być bardziej jawne, a uczestnicy mają większą możliwość wpływu na rozwój infrastruktury, od której zależą. Na koniec, DAO i regulacje ujawniają, że technologia nie zastępuje zarządzania. Dixon przedstawia zdecentralizowane autonomiczne organizacje, czyli DAO, jako próbę organizowania wspólnych zasobów internetowych bez tradycyjnej hierarchii korporacyjnej. DAO może koordynować decyzje dotyczące finansowania rozwoju, utrzymania infrastruktury, rozdzielania środków i zmian zasad sieci. Autor porównuje takie struktury do władz miasta, które muszą inwestować w dobra wspólne, rozwiązywać spory i dbać o długofalowy rozwój. Porównanie pomaga uniknąć technicznego uproszczenia, że kod sam rozwiązuje problemy społeczne. Nawet gdy część reguł jest zapisana w oprogramowaniu, ktoś musi zaproponować zmiany, ocenić skutki, reagować na błędy i wypracować legitymację dla decyzji. Właśnie dlatego pytania o zarządzanie są równie ważne jak pytania o sam blockchain. Książka wpisuje się także w debatę o regulacjach. Upadki i nadużycia w sektorze kryptowalut pokazały, że hasła o decentralizacji nie chronią automatycznie użytkowników przed oszustwem, niekompetencją czy nadmiernym ryzykiem. Rozsądne regulacje mogą być potrzebne, aby odróżniać otwartą infrastrukturę od nieprzejrzystych przedsięwzięć finansowych. Najbardziej użyteczny aspekt tej części argumentu polega na wskazaniu, że przyszłość internetu zależy od połączenia technologii, ekonomii i instytucji. Bez przejrzystych zasad odpowiedzialności własność cyfrowa może pozostać tylko obietnicą. Podsumowując, Red Vrtyon warto polecić osobom, które chcą zrozumieć debatę o blockchainie poza językiem kursów kryptowalut i krótkotrwałych mód. Skorzystają z niej twórcy internetowi, programiści, przedsiębiorcy, menedżerowie produktów, osoby zajmujące się polityką cyfrową oraz czytelnicy zainteresowani wpływem wielkich platform na kulturę i gospodarkę. Książka daje przede wszystkim ramę myślenia. Uczy patrzeć na aplikacje nie tylko przez pryzmat funkcji, lecz także przez pytania o własność danych, podział przychodów, możliwość zmiany reguł i trwałość relacji z użytkownikami. Jej praktyczna wartość nie polega na gotowej instrukcji budowy produktu Web3. Polega raczej na zestawie kryteriów do oceny, kiedy decentralizacja ma sens, a kiedy jest marketingowym dodatkiem do zwykłej usługi. Na tle wielu publikacji o kryptowalutach Dixon wyróżnia się próbą osadzenia tematu w długiej historii internetu. Zamiast skupiać się na cenach aktywów, przedstawia konflikt między protokołami, korporacyjnymi platformami i sieciami blockchain jako problem organizacji cyfrowej współpracy. Jednocześnie czytelnik powinien zachować krytycyzm wobec optymizmu autora. Technologia nie gwarantuje ani równego podziału własności, ani lepszego zarządzania, a realne wdrożenia zmagają się z bezpieczeństwem, regulacjami i spekulacją. Mimo tego ograniczenia książka stanowi klarowną, ambitną obronę idei, że internet można projektować tak, by jego uczestnicy mieli większy udział w tworzonej przez siebie wartości. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Chris Dixon, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.